Życzę wszystkim dobry wieczór. A tak przed tygodniem chciałem przypomnieć, że tą może najważniejszą Bożą wolą jest, abyśmy szukali najpierw Boże Królestwo, a wszystko inne będzie nam dodane, że być posłuszny Bożej woli opłaca się, choć czasem to może wyglądać dosyć niebezpiecznie, ale Pan Bóg jest wierny, czyli jeżeli damy na Niego, to On zatroszczy się o nas. A tak dziś chcielibyśmy myśleć o tym albo rozważać, jak mogę być pewny albo na ile mogę wiedzieć, że to, co rodzi się w moich myślach, w mojej głowie, że jest Boża wola, a nie moje własne myśli. A tak Bóg jest żywy. Przede wszystkim ten, kto jest żywy, tak mówi. Czyli możemy przedpokładać, że Bóg mówi do nas. Nie tylko my do Niego, ale On mówi do nas. A mówi wieloma sposobami, tak jak nam przypomina Boże Słowo. A w tym czasie, w którym żyjemy, przede wszystkim przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A Jan w 10 rozdziale cytuje Pana Jezusa, który mówi, że On jest tym dobrym pasterzem, a idzie przed swoimi owcami, owce idą za Nim, a znają Jego głos. Słuchają Go, dlatego że znają Jego głos, idą za Nim. Wielu turystów już wypróbowało to, że kiedy spotkali po drodze gdzieś na góry stado owcy, wołali na te owce, to owce nie reagowały. Ale kiedy zawołał pasterz, to wszystkie owce podniosły głowę i patrzyły się, co pasterz chce po nich. One znają dobrze głos swojego pasterza i reagują właśnie na ten głos. I to jest ten obraz, który miałby być w nas. Kościół w jakimś dziesiątkach lat podzielił się na może dwie takie podstawowe grupy. Jedna grupa mówi, że Bóg mówi do nas przez Boże Słowo. A druga grupa mówi, że Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego. I tak trochę się ten Kościół podzielił właśnie na tym, jak przyjmować Bożą wolę. Jedni bardzo stryktnie trzymią się tego, że wszystko, co Pan Jezus miał powiedzieć, to powiedział i jest zapisane w Bożym Słowie. A są zaś ta druga grupa z tego charyzmatycznego świata, którzy więcej dbają właśnie na tą bezpośrednią jakąś intuicję, czy bezpośrednie prowadzenie Duchem Świętym. A myślę, że to, co jest niebezpieczne, kiedy właśnie trzymiemy się tej jednej skrajności, niezależnie na tym, na której stronie, ale ja osobiście wierzę, że Bóg mówi przez Boże Słowo, ale mówi też i mówi do nas Duch Święty, który nigdy nam nie powie coś innego niż to, co by nam powiedział Pan Jezus. A później będziemy mówili, w jaki sposób właśnie sobie pomóc zrozumieć to, że i jedno i drugie jest ważne dla naszego życia. Nawet Jan, który później kontynuuje i mówi o Duchu Świętym, to w 14 rozdziale Jana jest napisane, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jest ta jego rola, że nam przypomni. A co nam przypomni? No to, co w Bożym Słowie jest napisane. Potrzebujemy to znać, żeby w tym właściwym czasie, na właściwym miejscu Duch Święty nam przypomniał pewne rzeczy, które są ważne dla nas, abyśmy trzymali się Bożej woli. Dzisiaj kiedy podróżujemy pociągiem, kiedy idziemy po ulicy, widzimy bardzo wiele ludzi ze słuchawkami w uszach. A słuchają coś, co często może zagłuszać właśnie ten głos Ducha Świętego. Już nie jest wiele okazji, żeby powiedzmy w pociągu, kiedy jedzie się do Pragi 4 godziny, żeby porozmawiać ze sąsiadem, dlatego że nawet stewardzi proponują za darmo słuchawki, aby sobie słuchać czegoś, ale już nie jest ten dialog, który może kiedyś bywał w tych pociągach. Ten zły postarał się zainteresować nas wielu innymi zdrojami informacji, żeby właśnie nie być wyczulony albo nie umieć słyszeć Pana Jezusa, słyszeć głos Ducha Bożego. To nasze dzisiejsze rozważenie chciałbym oprzeć na jednym starotestamentowym wydarzeniu, bardzo znanym, a jednak może tam jakąś ciekawostkę znajdziemy. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 2-4 wiersz. To jest właśnie to, kiedy Mojżesz słyszy, jaka jest Boża wola dla jego życia. 2 Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, od 2 wiersza. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć, co to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Bardzo znane miejsce. Tutaj Mojżesz wreszcie słyszy tą Bożą wolę i jaka była jego reakcja? Panie, chyba się pomyliłeś. To nie może być. To nie jest możliwe. Ja nie. Wszyscy inni, ale ja jestem ten ostatni, aby przyjąć Twoją wolę. Nie jestem przygotowany. Wszystko, co może kiedyś miałem, już dawno nie mam. Myślę, że to jest ten podstawowy problem, że często ta Boża wola jest dla nas takim wielkim zaskoczeniem, że rezygnujemy. Uciekamy, patrzymy, oglądamy się koło siebie i mówimy, Panie, to ci drudzy by byli zdolni, ale ci by byli lepsi, ale ja nie. Zrzekamy się już z góry czegoś, do czego Bóg nas chce postawić, w czym nas chce prowadzić. I może dlatego też tak jakoś zamykamy te drzwi, które Bóg nam otwiera, abyśmy przez nie weszli. Mojżesz widzi, że krzew płonie. Możliwe, że to nie było po raz pierwszy, kiedy tam któryś krzew w tym piasku zapalił się, gorał. Dlatego, że on nie był zaskoczony tym, że płonął ten krzew, ale on zaskoczony był tym, że ten krzew płonął, a nie spłonął. Jak długo płonął? Boże Słowo nam nie mówi. Tydzień, dzień, miesiąc. My nie wiemy. Ale w każdym wypadku, kiedy wreszcie ten Mojżesz widzi, że ten krzak stale płonie, tak sobie powiedział, podejdę i zobaczę, dlaczego. Ciekawe też jest, że ten anioł albo Jezus, który tam był w tym krzewie, że nie wołał na Mojżesza. Mojżeszu, chodź bliżej, chcę z tobą porozmawiać. Możliwe, że to trwało dosyć długo, a ten krzak był cicho. Kiedy właśnie Bóg przemówił do Mojżesza? Przemówił właśnie wtedy, kiedy zdecydował się Mojżesz, podejdę bliżej, aby zobaczyć, co to jest. Czy tutaj jest to obustronne. Bóg jest tym aktywnym. On ingeruje. On jest ten pierwszy, który przygotowywuje tą atmosferę, który przygotowywuje to środowisko, w którym chce powiedzieć Mojżeszowi bardzo ważną rzecz. Ale Mojżesz musi zareagować. Mojżesz musi zauważyć. Mojżesz musi sobie zrobić czas. Musi właściwie zejść z tej swojej drogi, na którą 40 lat prowadził te owce, zejść na bok, żeby zobaczyć i usłyszeć. I Bóg właśnie wtedy, kiedy chce nam coś powiedzieć, to często przygotowywuje nas do tego. Wspominam, kiedy miałem właśnie być zaproszony do tego, aby prowadzić tę placówkę tam w Oldrichowicach, to nie miałem żadnego pojęcia ale że tam bracia decydują, że pójdą mnie odwiedzić, żeby mnie zaprosić do tej służby, ale Bóg mi w tym czasie powiedział, żebym szedł do postu. A tak ja sobie powiedziałem, no dobrze, no tak pościłem się już więcej razy, zawsze miałem jakiś powód i pytam się, Panie, z powodu czego mam pościć? Jaki mam mieć powód do tego postu, aby iść do tego postu? Żadna odpowiedź nie przychodziła, ale jednak wewnątrz czułem, że mam się pościć. I zacząłem się pościć i właśnie w okresie tego postu przyszli bracia z Oldrichowic z tą prośbą. Myślę, że gdybym nie był w tym poście, żebym zareagował dokładnie tak, jak ten Mojżesz. Powiedziałbym, bracia, kochani, jestem młody, niedoświadczony. Są inni, macie jeszcze tych drugich, których na pewno zaproście, oni są o wiele lepsi, więcej przygotowani. W żadnym wypadku nie proście o taką służbę. Ale Bóg przygotowywał mnie do tego. I ja oczywiście nie powiedziałem im, że tak, cieszę się, już na to czekam, ale powiedziałem, będę się za to modlić, dlatego że to jest ciekawa rzecz, że nie tylko wy, ale i Bóg mówił do mojego serca. I to jest coś, co więcej razy doświadczyłem, że Bóg jest ten, który właściwie przychodzi pierwszy, który przygotowywuje sytuację na to, aby później zacząć zrozumiewać, co On chce dla naszego żywota. Kiedy potrzebujemy coś wiedzieć, tak to musimy słuchać. Kiedy potrzebujemy jakąś informację, to pytamy się kogoś i słuchamy, co nam powie. Nasze modlitwy to jest taka rozmowa z Bogiem. Modlitwy, w których nie tylko my wyrażamy jakąś wolę, coś, co byśmy chcieli, ale właściwie na tej modlitwie byśmy mieli słyszeć, co Bóg chce powiedzieć nam, jaka jest Jego wola. A więc tą ważną częścią modlitwy jest słuchanie. Słuchanie. Zostać ściszony przed Bogiem i słuchać, co Bóg nam powie. Gdybym to tak ilustrował, to kiedy idziecie do lekarza, to jest ważne, co powiecie doktorowi. Ale myślę, że jest o wiele ważniejsze to, co on wam powie. I odchodzicie z ambulancji nie wtedy, kiedy mu powiecie wszystkie swoje boleści, ale kiedy on na nie jakimś sposobem reaguje. Myślę, że czasami lekarz nam nie powie zaraz pełną informację, że wiele rzeczy sobie może zostawić na później. Wiele rzeczy może się jeszcze wywijać z czasem. A to jest lekarz, który tylko ma częściowe poznanie. Bóg ma dokładne poznanie, ale On czasem nas chce przygotować na to, abyśmy usłyszeli coś od Niego. To przygotowanie może być takie, że nawet temu nie rozumiemy. Myślę, że ani Mojżesz nie rozumiał tym 40 latom na tych polach, kiedy tam pas owce swojemu teściowi. A jednak to było to Boże przygotowanie. To przygotowanie, które miało wielkie znaczenie do tego, aby Mojżesz nie we własnej sile, nie we własnej zdolnościach, ale uzależniony na Bogu, mógł wstępować do tej służby. Niedawno jeden brat dzielił się takim osobistym doświadczeniem, jak Jezus mówił do niego bardzo zrozumiale, kiedy nagle zmarła jego żona. Mówił bardzo konkretnie do tej sytuacji, ale nie powiedział mu, dlaczego ta żona musiała umrzeć jeszcze w takim młodym wieku. Nie wie dlaczego, ale wie, że w tej sytuacji Bóg mówił do jego życia, chciał mu powiedzieć, że się zatroszczy o niego, ale nie powiedział mu wszystkiego. Bóg ma na to prawo, Bóg jest suwerenny. On wie, kiedy niektóre rzeczy dowiemy się. Niezupełnie będziemy znać tutaj na tej ziemi Bożą wolę. Tylko po części, tak jak to apostoł Paweł powiedział. Tylko jakby w zagadce. Ale apostoł Paweł nie rozpaczał z powodu tego. Apostoł Paweł wiedział, że to, co nie wiemy, to ta Boża łaska dopełnia nas w naszym życiu. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że w naszych myślach pojawiają się takie przeciwstawne rzeczy. Z jednej strony, jakbyśmy czuli, idź, a z drugiej strony, gdzie byś tam szedł? Możesz się strapnić. Z jednej strony czujemy, podejść do tego człowieka, powiedz mu coś. Z drugiej strony, to chyba tylko takie moje pomysły. I walczymy z tym. Często aż po fakcie tak jaśniej rozpoznajemy, co była Boża wola, a co była moja myśl. I tak postępowo uczymy się rozpoznawać, co jest Boży głos, a co jest tylko moja myśl. I jak mam właśnie poznać, że to Boża myśl, a nie moja? Niektórzy o wiele łatwiej poznawają te rzeczy, niektórzy trudniej. Niektórzy są więcej wyczuleni na te duchowe rzeczy, niektórzy są znowu tak więcej realistyczni, ludzie, którzy nie mają tego obdarowania, ale właściwie każdy jesteśmy jakimś sposobem obdarowani i w tej społeczności obogacamy się nawzajem. I Bóg powiedział, że do zboru, do społeczności daje pasterza, daje nauczyciela, daje apostoła, a daje też i proroka, człowieka wyczulonego, może więcej niż ci inni, którzy odczują, co Bóg chce powiedzieć do konkretnej sytuacji czy konkretnemu człowiekowi. I zawsze byśmy mieli jakoś nie zazdrościć, ale zawsze byśmy mieli czuć tą potrzebę być blisko jeden drugiego, dlatego że tak wzajemnie się możemy obogacać w poznaniu, w objawieniu, w prowadzeniu, w budowaniu tej społeczności i każdego osobiście. Każda ta rzecz, która rodzi się w naszej myśli, którą czujemy, żeby mogła być Bożą wolą, musi być we zgodzie z Biblią, we zgodzie z Pismem Świętym. Powiem taki przykład, nazwijmy tych dwóch Janek i Karol. Janek odwiedza Karola i Karol opowiada mu, jak Bóg mówi do jego życia. I opowiada mu bardzo dużo takich zdarzeń z życia, kiedy Bóg mu konkretnie mówił, co ma robić, co nie ma robić. Janek odchodzi z tych odwiedzin i mówi, ja chyba nie jestem znowu zrodzony. Ja nie mam żadne takie doświadczenia jak mój kolega Karol. Jest zupełnie zrujnowany z tego, że jego przyjaciel tak sobie blisko z Bogiem rozmawia, a on tak oczywiście czas od czasu Bóg coś mu powie, ale żeby tak do wszystkiego Bóg mu mówił, to w ogóle nie zna. Prawie że po roku spotykają się razem I znowu Janek pyta się Karola, jak się mu powodzi. I Karol mu opowiada, że już nie żyje z żoną, że się rozwiódł. Janek zaskoczony pyta się, co się stało. A Karol, tak jak przedtem, głęboko przekonany, mówi, Bóg mi powiedział, że ma dla mnie inną żonę. To jest prawdziwa sytuacja. Więc Bóg nie będzie mówił coś, co jest w sprzeczności z Bożym Słowem. Jest straszne niebezpieczeństwo, kiedy takie te nasze rzeczy, które nam odpowiadają, pomianujemy, że to Bóg mówi. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że my jesteśmy okłamani, a okłamujemy i drugich ludzi. Nie jesteśmy dla nich pobudką, ale jesteśmy dla nich zdrojem tego, że ludzie mówią tak właściwie, jak to jest? Jak to jest z tym chrześcijaństwem? Bóg to, co napisał, za tym stoi i powiedział, że nic się z tego nie zmieni, nic nie pominie. Oczywiście bardzo zależy na tym, abyśmy dobrze rozumieli temu, co jest napisane w Biblii, ale to jest ta podstawa, z której wychodzi Bóg, a z której możemy my wychodzić tak samo. Bóg pracuje z naszą myślą. Bóg działa na naszą myśl. Pomyślimy tylko na to, jak Jezus spotyka się ze Zacheuszem, z człowiekiem, który robił wiele złych rzeczy, który okradał, obogacał się, ale we chwili, kiedy Jezus przybliżył się do Niego, kiedy chciał być z Nim, to w Jego myśli nagle zaczyna się dziać olbrzymia rewolucja. W Jego myśli tworzy się nowy plan, na który przedtem chyba nie miał w ogóle pomyślenia, ani nie miał żadnej takiej decyzji. I On przed tymi wszystkimi świadkami mówi zdania wielkiej pokuty, wielkiej zmiany myśli. On już postanowił, że nie będzie okradał, ale na odwrót wynagrodzi wszystkich tych, którym wziął to, co nie miał wziąć, a połowę swojego majątku rozdał ubogim. To nie była dziesięcina, to było 50%, które dał na Boże Królestwo. Zawsze potrzebujemy myśleć, czy to, co tworzy się w naszej głowie, przynosi pokój, albo daje nam jakiś taki zmatek, niepokój. Dlatego, że Bóg jest Bogiem pokoju. Jeżeli On chce nam coś dać, to będzie to zawsze położone na takiej poduszce, która będzie sprawiać w nas pokój. Oczywiście Mojżesz był bardzo zaniepokojony z początku tym, co słyszy od Boga, ale postępowo zaczyna poznawać, że to jest niesamowite posłanie, że to jest to, po czym wszyscy Żydzi już dziesiątki lat czy stówki lat pragnęli i co wreszcie przyszło, i on wstępuje do tej roli, do której Bóg go powołuje. Bóg jest Bogiem pokoju i nigdy nie będzie się śpieszył. Może byliście na takich tych przedwadzieczkach, gdzie was zaprosili, dali wam prawie że za darmo kolację i zaproponowali wam jakiś towar niełacny, ale powiedzieli wam, jeżeli dziś podpiszecie umowę, jeżeli dziś to sobie kupicie, tak to będzie o połowę tańsze. Ale dziś, teraz w tej chwili nie śmiecie opuścić tego pomieszczenia. To jest coś, co pracuje na zupełnie innych pryncypach niż pracował Bóg. Bóg sobie pozwolił, żeby ten krzak płonął i przez jakiś czas nie spłonął. Nie śpieszył się. Nie widzimy tam tego naglenia w tym, aby poznać Bożą wolę. Są oczywiście sytuacje, kiedy jesteśmy na drodze, w samochodzie, kiedy jesteśmy gdzieś, gdzie nagle Bóg nas musi jakby obudzić z tego, aby nie stało się nieszczęście i my musimy szybko reagować. Ale myślę teraz na takie decyzje, które mają długotrwałe jakieś zmiany w naszym życiu. Decyzje szkoły, decyzje partnera, decyzje domu, decyzje przeprowadzenia się. To są rzeczy, które Bóg nigdy nie chce, abyśmy w jakiejś wielkiej szybkości rozpatrywali. Ale właściwie chce współpracować z nami, abyśmy rozumieli temu, co to jest z tą rzeczą, która jest przed nami. Kiedy czytamy Księgę Joba, to przyjaciele, którzy przyszli odwiedzić Joba i właśnie oni mieli mu pomóc rozpatrzeć, co się stało, dlaczego choruje, to przez 7 dni siedzieli i nic nie mówili. I rozmyślali. To był oczywiście inny czas. My byśmy to nie wytrzymali, ale to ściszenie, to jakieś zżycie się z tą sytuacją, pozwolić na to, aby z więcej stron widzieć tą rzecz, jest bardzo potrzebne. Jeżeli jest ciemno, a zgasną nam światła w samochodzie, tak nie jedziemy. Albo czekamy, aż się nam naprawią te światła, albo się rozwidni, ale na oślep nie pojedziemy. Dlatego, że wiemy, że może to skończyć katastrofą. Tylko diabeł się śpieszy. Bóg jest Bogiem, który ma czas. I wtedy, kiedy będziemy szukać Bożej woli, nie musimy się śpieszyć. Bóg czeka i daje nam okazję. Tą trzecią rzeczą, która jest w tym rozpoznawaniu Bożej woli, myślę, bardzo ważna, to są drudzy ludzie. To jest drugi człowiek, którego często Pan Bóg używa po to, abyśmy poznali, jaka jest Jego wola. Wspominam, jak za bratem Kostką przyszedł jeden człowiek kupić miotłę. Kupił miotłę, a ten brat Kostka powiedział mu coś, czego nie mógł się pozbawić. Nie mógł spać. Stale się mu przypominało to, co mu powiedział brat Kostka. Na drugi dzień szedł za nim i pytał się, co to miało znaczyć. Dlatego, że ja stale muszę na to myśleć, a nie rozumiem temu całkowicie. Brat Kostka sobie nie był nawet świadomy tego, że mu powiedział takie zdanie, ale tam w tej szopie, przy tych miotłach, ten człowiek czynił pokutę i wydał swój żywot Jezusowi. Dlatego, że Bóg sobie użył brata Kostkę po to, aby zatrzymał tego człowieka i żeby mu właściwie otworzył drzwi do Bożego Królestwa. I nie tylko ten człowiek, ale i jego żona, jego dzieci dzisiaj są wierzące i miłują Jezusa. Bóg posłał człowieka. Nawet sobie nie był tego świadomy, że dał takie świadectwo człowiekowi, którego nie znał, ale było to zdanie od Boga, które zaniepokoiło jego serce. W Bożym Słowie mamy napisane, żebyśmy się nawzajem napominali. A jak się mamy napominać? No właśnie tak, abyśmy nie odchodzili od Bożej woli. Abyśmy byli Mu posłuszni. Abyśmy nie wstępowali do grzechu, ale żyli pod Bożą wolą. I mieć takiego duchowego doradcę jest bardzo dobre. Mieć takiego człowieka, który ma to prorocze wyrozumienie, aby powiedział nam coś dla naszego życia, jest zawsze taką wielką pobudką, wielkim upewnieniem. Mam takie doświadczenie w swoim życiu, kiedy rozpoczynaliśmy z moją żoną nasze małżeństwo, to takie credo, takie motto z Bożego Słowa. Mieliśmy wiersz z 4 Mojżeszowej, a my pójdziemy drogą królewską, nie zbaczając ani na lewo, ani na prawo. Tak sobie powiedziałem, ta droga królewska to jest droga najbezpieczniejsza, droga, która ma cel. Kiedy szedł cesarz albo król gdzieś, zawsze ta droga była tak owierzona, wypróbowana, czy jest bezpieczna. A po kilku latach byłem na takim jednym spotkaniu, gdzie była taka propozycja tej proroczej służby. Znali tylko moje miano. A chwilę się modlili, a jedna siostra powiedziała, kiedy modliłam się, miałam taki obraz, że jedziesz samochodem po drodze, zbliżasz się do skrzyżowania i rozmyślasz zboczyć w jedną stronę. Ale tak odczuwam, że Bóg ci chce powiedzieć, jedź prosto. I ona nie wiedziała, jakie było nasze credo. Nie wiedziała, w jakiej sytuacji wtedy się znajdowałem. Ja zrozumiałem to, co Bóg mi chciał powiedzieć. Byłem w pewnym pokuszeniu, aby zboczyć z tej Bożej drogi, a Bóg mnie ostrzegł i powiedział, jedź prosto. Idź dalej tą królewską drogą. Jak to buduje człowieka, jak to buduje Kościół, kiedy w taki sposób możemy sobie wzajemnie służyć, aby upewniać się, że Boża wola jest to najlepsze dla naszego życia, co możemy mieć. Bóg też używa różne okoliczności. W przypowieściach w 16 rozdziale, 9 wiersz brzmi: serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Nie ubronimy się temu, że będziemy zawsze tworzyć jakieś swoje plany i dzięki Bogu za to, że On wstępuje do tych naszych planów i On tak trochę kieruje tymi rzeczami. Dzięki Bogu za to, że dlatego, że jesteśmy tutaj w ciele, mamy tą swoją wolę i zawsze to będzie trochę w tym konflikcie, Bóg wstępuje do tych naszych rzeczy. Mógłbym dużo opowiadać o różnych tych wydarzeniach, kiedy przypadkowo spotkałem się z pewnymi ludźmi. Gdybym tam się spóźnił o 10 minut, o pół godziny, nie spotkałbym się, a jednak to byli ludzie, o których później powiedziałem sobie, to było od Boga. To było przygotowane, sam bym tego tak nie przygotował, jak się to odegrało. Myślę, że wielu z was ma takie sytuacje, kiedy potrzebowaliście jakąś pomoc, a nagle znalazł się człowiek, znalazła się sytuacja, która wam pomogła. Te różne okoliczności Pan Bóg używa do tego, aby nam pokazać, że nam w niektórych wypadkach chce otworzyć drzwi, a w niektórych je zamyka i nie chce, abyśmy tam szli. Taką sytuację przeżył apostoł Paweł, kiedy starał się iść gdzieś, a nie udawało się. Zamykały się te drzwi. Ale apostoł Paweł nie rezygnował za Bożą wolą. Bóg miał dla niego plan, żeby szedł w stronę Europy i dał mu widzenie, pokazał mu inną drogę. I tak postępowo apostoł Paweł rozpoznaje, co on właśnie chce, aby czynił dalej. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 14 wiersz, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A jeżeli byśmy to wzięli odwrotnie, jeżeli nazywamy się dziećmi Bożymi, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to wtedy nas ma prowadzić Duch Boży. Wtedy mamy pozwolić na to, aby Duch Boży nas prowadził. Duch Boży będzie nas prowadził wtedy, kiedy Go będziemy znać, kiedy będziemy Mu poddajni. On nas nie będzie zmuszał, ale On chętnie nas poprowadzi gdzieś, gdzie mamy być. Na nieznane miejsca bardzo lubię jeździć z tym urządzeniem GPS, które mnie prowadzi w samochodzie. Mam już złą orientację w terenie, ale ta GPS mnie prowadzi i nawet wtedy, kiedy nie usłucham, kiedy przejadę jakieś skrzyżowanie, to ona przeliczy wszystkie te sążadnice i znowu mnie naprowadzi na tą właściwą drogę. Wierzę temu, że tak jest właśnie Duch Święty, który będzie nam podpowiadał, teraz skręć w lewo, teraz w prawo. A jeżeli jesteśmy wyczuleni, jeżeli słyszymy te rzeczy, to mogą nam bardzo pomóc. Nie robię sobie iluzji, że wtedy, kiedy jakiś człowiek nam da radę, że to jest 100% Boża wola. Powiedziałem tutaj 5 takich, czy 4 takie rzeczy, które są dla nas wielką pomocą, aby rozumieć Bożą wolę. To jest Boże Słowo, to jest drugi człowiek, to są te okoliczności, to jest nasza myśl, przez którą Bóg pracuje z nami. To jest Duch Święty, który nam chce przypominać, podpowiadać. A myślę, że to już mówiłem zeszły raz, że kiedy chcemy trafić do celu, to potrzebujemy mieć 3 punkty, które są w jednej linii. Muszka, chleć i ta 10 w tym tarczu. Wtedy, kiedy jest to w jednej linii, to my osiągamy cel. Więc kiedy mam w swoim sercu pokój, kiedy ta rzecz jest w zgodzie z Bożym Słowem, kiedy jakiś człowiek potwierdza mi tą sprawę, to mogę sobie być pewny, że idę tym właściwym kierunkiem. Kiedy byłem zaproszony tutaj do tego zboru przed jakimś czasem niedawnym, to jedną z tych rzeczy, które sobie postanowiłem, że wytypowałem sobie kilka ludzi, o których miałem takie przekonanie, że to są duchowi ludzie i chciałem słyszeć ich zdanie. Co powiedzą na to, żebym szedł tutaj do tego zboru? Oczekiwałem, że może będą zróżnicowane zdanie. Byłem bardzo zaskoczony tym, że wszystkich tych kilku, myślę 4 czy 5 ludzi powiedziało mi, myślę, że to jest od Pana. Bardzo mi to pomogło. Nie było to jedyne, nie było to może najważniejsze, ale była to wielka pomoc, że nie tylko ja w swoim sercu, nie tylko razem z moją żoną, ale że i inni ludzie z innego miejsca widzą tą sprawę podobnym sposobem. I tak właśnie możemy rozpoznawać Bożą wolę, pytać się o nią, a do tego potrzebujemy czas. A tego czasu mamy bardzo mało. Jeździmy samochodami, pierymy w automatycznych pralkach, wszystko mamy zautomatyzowane i nie mamy czas, aby zostać przed Panem, aby oczekiwać, aby nie mówić, ale czekać i nauczyć się słuchać tego głosu, który może być dla nas wielką pomocą. Te nasze generacje, nasi pradziadkowie mieli dużo pracy, ale nie mieli słuchawki na uszach, ale przy tej pracy, przy sianie, przy krowach, mieli dużo czasu, aby rozważać przed Panem, jak się rzeczy mają. I mieli mądrość. Nie niechajmy się zagańbić w dzisiejszym czasie i pozwólmy Panu, żeby miał okazję mówić do nas, aby ten krzak się gdzieś blisko nas mógł zapalić i myśmy go obserwowali i widzieli, że Bóg chce ze mną mieć społeczność. Gdyby był Mojżesz zapatrzony tylko do swoich owieczek i nic by go nie interesowało koło, jakby Bóg do niego przemówił? Nie wiemy, jak długo palił się krzak, ale wiemy jedno, że Mojżesz postanowił zejść z drogi, aby rozpatrzeć, co to ma znaczyć. W tej chwili zaczął Bóg do niego mówić. Amen.